Dzień dobry, a z nami już telefonicznie jest Jacek Rybicki, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Przed nami redukcję zatrudnienia. Liczba osób, które stracą pracę na świecie na skutek pandemii koronawirusa, może znacznie przekroczyć 25 milionów złotych. Tyle prognozowała tydzień temu Międzynarodowa Organizacja Pracy. Proszę?
Milionów osób, nie złotych.
25 milionów osób, tak, oczywiście. Tymczasem już w tej chwili się okazuje, że ta wartość została osiągnięta, a w naszym kraju prawie 70% polskich firm powiedziało, że będzie zwalniać. Więcej niż połowa planuje zwolnić od 20 do 50 nawet procent załogi. No i właśnie to realny scenariusz. Czy sektor chce troszkę postraszyć, aby uzyskać od państwa lepsze warunki pomocy?
Myślę, że na dziś bardziej to drugie. Myślę, że dzisiaj nikt nie jest w stanie tak naprawdę ocenić, bo nie znamy przecież czasu trwania pandemii, ile osób będzie trzeba zredukować, czy będą pracodawcy musieli zredukować. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że no, cała idea tarczy antykryzysowej zmierza do tego, aby w firmach, które są tu w trudnej sytuacji ze względu na pandemię, raczej stosowano zasadę tak zwanego postojowego, prawda, a nie zwolnienie. Myślę, że to jest także w interesie pracodawców, ponieważ no, jeszcze do niedawna przecież o pracowników na polskim rynku pracy było bardzo trudno i sądzę, że pozbywać się siły roboczej też nie będą chcieli. Ale oczywiście no, przyszłość w dobie pandemii jest nie do końca przewidywalna.
A jak dziś powinna wyglądać komunikacja na linii pracodawca-pracownik? Na jakie ustępstwa wobec siebie powinny pójść obie strony, tudzież na jakie wyrzeczenia?
No, przede wszystkim istotna jest tutaj transparentność sytuacji w zakładzie pracy, czyli żeby obie strony miały tę świadomość, że taka sytuacja jest rzeczywiście. Sądzę, że żaden pracownik, jeżeli będzie miał taką wiedzę, a szczególnie jeżeli jest reprezentowany przez organizację związkową, będzie miał wiedzę, że zakład pracy jest ze względu na pandemię na skraju upadłości, nie będzie się wahał pójść na takie czy inne ustępstwa. Więc tutaj ta zasada transparentności, żeby obie strony wiedziały, na czym stoją, kluczowa. I oczywiście druga rzecz, o którą zawsze tutaj mówimy, to jest kwestia dialogu, tak? A więc żeby odbywało się to poprzez ten dostęp do informacji na płaszczyźnie no, dialogu, rozmowy i pewnych uzgodnień. W tym kierunku zresztą też idą rozwiązania tarczy antykryzysowej, bo wiadomo, że zakłady pracy, które no, stracą określony procent przychodów na skutek kryzysu, będą mogły uzyskać dopłatę 40% do wynagrodzenia pracownika, same ponosząc też 40% kosztów i 20% no to są jakby koszty, które miałby ponieść ze swojego wynagrodzenia pracownik. A więc tutaj wszystkie strony w tym procesie porozumienia powinny uczestniczyć.
Wczoraj poznaliśmy też więcej szczegółów z tarczy antykryzysowej. Okazuje się, że ona będzie w miarę możliwości, w miarę potrzeb dalej rozwijana, ale już biznes mówi, że to nie wystarczy. Biznes postuluje przynajmniej ten pomorski, żeby te dopłaty rządowe były większe, żeby sięgały nawet 50%. Chcieliby też rekompensat za straty.
No tak, że z drugiej strony to mówi Pani chyba przede wszystkim o Lewiatanie organizacji pracodawców, która takie ostre dosyć stanowisko zajęła, ale z kolei no, w oczywisty sposób, jeśli to jeden z prezesów innej organizacji pracodawców podkreślił, że no, są określone możliwości też państwa, prawda? No, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie, że państwo w większym stopniu będzie rekompensowało potencjalne straty, no to może się okazać, że za chwilę zabraknie na szpitale, na służbę zdrowia, zdrowia, na oświatę i na cały szereg innych wydatków budżetowych, które są niezbędne także dla nas, obywateli, żeby móc w miarę normalnie funkcjonować. Więc tu też, tak jak poprzednio mówiłem na linii pracodawcy-pracownik, tutaj też powinno obowiązywać pewne porozumienie i liczenie kosztów po prostu, bo żadna ze stron oczywiście nie ma worka bez dna.
Dokładnie tak jest, a też nie jesteśmy tak bogatym krajem jak Niemcy, które mogą ponad 800 miliardów euro wrzucić w gospodarkę.
Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że tutaj dopiero powinniśmy docenić ów zrównoważony budżet, który rząd przedstawił. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdybyśmy mieli jednak wydatki na poziomie kilkudziesięciu miliardów deficytu. Dzisiaj nasza sytuacja niewątpliwie także w kontekście właśnie pandemii byłaby zdecydowanie gorsza, więc tutaj jakby jest trochę do czego sięgać. Oczywiście to tak jak mówimy, to nie jest worek bez dna, ale sytuacja jest w tym momencie w miarę korzystna.
W tej chwili gasimy pożar, bo jakby nie mamy innego wyjścia, ale może korzystając z tej sytuacji, z tego, że też Komisja Europejska w związku z tą sytuacją, jaka się w tej chwili dzieje, zgadza się na wiele ustępstw, to może teraz należałoby pracować równolegle nad tym, nad przemodelowaniem prawa gospodarczego, żeby nasza gospodarka mogła się rozwijać lotem błyskawicy po tym, jak ta zaraza minie, żebyśmy my byli przygotowani na koniec koronawirusa i odrodzenie naszej gospodarki, ale tak, żeby to ruszyło z kopyta.
Znaczy tak rozumiem też intencje rządu, który podkreśla, że tarcza antykryzysowa wprowadzona w gruncie rzeczy w 2 tygodnie nie jest czymś zamkniętym, że ona będzie w jakiejś mierze ewoluowała w zależności od...
Moim i Państwa gościem był publicysta Jacek Rybicki. Zerwało nam się połączenie, ale i tak już nie będziemy mieli czasu, żeby je wznowić. W kolejce czeka niebawem kolejny gość. Za chwilę połączymy się z panem Piotrem Urbańczykiem, a ja serdecznie dziękuję Jackowi Rybickiemu. A przy telefonie jest już Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Historyczny skok bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. W ciągu tygodnia uzbierało się 3 283 000 osób. To absolutnie historyczny rekord. I co więcej, według analityków Amerykanie tracą pracę znacznie szybciej niż przewidywano, bo myślano, że te prace w tym pierwszym tygodniu straci około 1 000 000 osób, a tutaj mamy 3 283 000. O czym to świadczy?
Wartość jest niezwykle wysoka. Jeżeli Państwo spojrzycie na historię tych pomiarów tygodniowych, bo Amerykanie takie pomiary podają od wielu, wielu lat, to rekordowy pomiar tygodniowy miał miejsce, zdaje się, pod koniec lat 80. i wynosił 600 tysięcy, więc ten z obecnie kończącego się tygodnia przebija tamten pięciokrotnie. To świadczy o tym, że gospodarka amerykańska weszła już w etap mocnego spowolnienia. Czego będziemy świadkami w kolejnych tygodniach? Bo
to może przyspieszać?
To zależy, na ten temat jest mnóstwo artykułów w tej chwili. Zależy, które artykuły czytamy. Spotykamy się też z informacją, że być może poziom bezrobocia w Stanach Zjednoczonych sięgnie kilkunastu procent. Pamiętajmy, że ostatnie kilka lat za rządów pana Trumpa, prezydenta Trumpa, bezrobocie kształtowało się na poziomie około 3,5%. W Ameryce osób zatrudnionych jest około 160 milionów, w związku z czym wzrost z 3,5%, nie wiem, do 10%, czyli trzykrotny, będzie oznaczał, że w kolejnych tygodniach można spodziewać się jeszcze kilka razy tak wysokich wartości jak 3 miliony, czy też nawet więcej osób zgłaszających się do biur o zasiłek dla bezrobotnych. Trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie w większości przypadków są zatrudniani na umowy w które można wygasić niemalże natychmiast. W związku z czym nie mają niestety takiej ochrony jak w większości krajów europejskich czy w Polsce, gdzie mamy umowy o pracę, które regulowane są przez prawo pracy w Stanach Zjednoczonych. Sposób zatrudniania jest trochę odmienny, w związku z czym jak tylko przemysł, czy gospodarka, czy przedsiębiorstwa widzą kłopoty, no to są w stanie niestety, ale zwolnić swoich pracowników dosyć szybko. I teraz popatrzmy, to jest największa gospodarka świata póki co.
No właśnie.
No, tam porównywana jest z chińską. To zjawisko niestety będzie miało miejsce również w krajach europejskich i również w Polsce.
Już ma. Już się okazuje, że Międzynarodowa Organizacja Pracy, która tydzień temu prognozowała, że pracę może stracić 25 milionów osób na świecie, to teraz będzie rewidowała te swoje przewidywania, bo się okazuje, że już te 25 milionów osób pracę straciło właśnie.
To prawda. Niestety, jak zastanawiałem się, kiedy pani redaktor zaprosiła mnie do programu, w jakim nastroju jakby przedstawiać moją wizję przyszłości, ja niestety jestem dosyć pesymistycznie nastawiony. I za to może nawet nie z góry przepraszam, bo raczej powinniśmy się pocieszać, ale szczerze mówiąc, patrzę na te wskaźniki, a obserwuję je od kilku tygodni. I obserwując zachowanie się nas, tak, walkę z wirusem, polegającą głównie na tym, że tworzymy coś na kształt takiej narodowej kwarantanny, gdzie decydujemy się w ramach całych narodów tak na to, że pozostaniemy w domu, to nie trzeba tutaj być absolwentem Harvardu, żeby wiedzieć, że to się przełoży na gospodarkę i przełoży się w sposób bardzo drastyczny, bo jeżeli by się okazało, a mogę to za chwilę skomentować, że po miesiącu wracamy do normalności, co w mojej ocenie nie jest możliwe, to załóżmy skończyłoby się na tym, że mielibyśmy, słowo mówiąc, duże straty. Jeżeli to potrwa 2 miesiące, no to sporo firm upadnie i to będą gigantyczne. Jeżeli ta sytuacja potrwa 3 miesiące, to my z tego kryzysu przez najbliższe kilkanaście lat się nie podniesiemy. Mówię o tym naszym świecie zachodnim, europejskim i amerykańskim. Co się dzieje w Azji, to jest jak tylko odrębna kwestia. Do końca nie wiadomo, jak powinniśmy się zachować, bo Państwo jesteście, Pani redaktor, pewnie świadkiem dyskusji a propos tego, czy powinniśmy tę kwarantannę wprowadzać w sposób tak restrykcyjny. Hasłowo kwarantanna. Tak, czyli
tak są trzy modele. Ten, który mamy teraz, załóżmy, w świecie zachodnim, model szwedzki i model wcześniej proponowany przez Wielką Brytanię, z której Wielka Brytania zrezygnowała.
No i proszę zobaczyć, że jak wiele osób krytykowało w ogóle podejście brytyjskie, to wystarczy sięgnąć do memów, informacji i artykułów sprzed 1,5 tygodnia. Tak samo krytykowano i krytykuje się Donalda Trumpa, ale wtedy chyba mało kto sobie zdawał sprawę z konsekwencji gospodarczych. My jesteśmy troszeczkę szczerze między młotem a kowadłem.
No, między życiem ludzkim a gospodarką.
Tak, dokładnie. Tylko, że niestety ten dylemat jest wielopłaszczyznowy, bo jeżeli gospodarka nam się zatrzyma, to zobaczymy, jakie to będzie miało konsekwencje nadal na nasze zdrowie w wielu innych dziedzinach. Tak? Sam fakt, że nasze szpitale w tej chwili są bardzo mocno zaangażowane w pomoc osobom, które są zarażone koronawirusem, oznacza, że wiele osób, które cierpią na inne choroby, niestety nie dostają tej swojej pomocy. Jeżeli gospodarka się nam zatrzyma, to przepraszam, z czego my te szpitale będziemy finansowali? To jest system naczyń powiązanych. Niestety, ale my tu mamy wybór między dużym złem i dużym złem. Tak? To nawet nie, trudno wskazywać, które rozwiązanie byłoby lepsze.
W kategoriach etycznych.
W kategoriach etycznych możemy o tym rozważać, tylko że tak jak wspomniałem, zatrzymanie gospodarki też oznacza niestety, nazwę rzecz po imieniu, niestety, ale wysoką śmiertelność. Tylko że może odroczoną trochę w czasie. Także, bo z różnych przyczyn. Można cytować, nie wiem, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówi, że jeżeli to potrwa dłużej, to po prostu liczba samobójstw w Stanach Zjednoczonych na gwałtownie wzrośnie, tak? Bo ludzie po prostu zostaną bez środków do pracy, nazywajmy rzecz po imieniu. Tak czy inaczej,
do życia.
Tak, wspomniałem. Tak, bez środków do życia. Także mamy, no nie mamy dobrego wyboru, szczerze mówiąc. 7,5 miliarda ludzi się zastanawia w tej chwili, jak należałoby postępować. Tu nie ma mądrych w tej chwili, tu można spotkać się z dowolną gamą opinii na temat tego, jak powinniśmy się zachować.
Tak się zastanawiałam, kryzys to czas zaciskania pasa, ale też może i nowych możliwości. Jakie branże mogłyby się rozwinąć? A może Polska mogłaby się w czymś wyspecjalizować po tym kryzysie już? czy wykorzystując tę sytuację, jaka jest, i jakby nam próbować znaleźć coś, co pomogłoby nam się rozwinąć?
Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście nie odkryję tu nic nadzwyczajnego, kiedy powiem, że te branże, które dostarczają nam rozwiązań, dzięki którym możemy pracować zdalnie, no to one będą kwitły, tak? No to jest jakby sprawa oczywista i to widzimy.
I przyda się 5G, już to widać w tej chwili.
To prawda, ale przy pomocy zdalnego połączenia z panią redaktor, no nie zjemy wspólnie posiłku w restauracji, prawda? Nie skorzystamy z siłowni. Także to jest tylko fragment gospodarki jako całości, który rzeczywiście być może, że będzie miał dobre czasy, tak, i będzie kwitł, ale nie wiem, producenci odzieży, restauratorzy, dostawcy wszelakiej liczby usług, no te branże, tak jak wspomniałem, że to potrwa dłużej niż 2 miesiące, wyczerpią im się takie naturalne zasoby, które gdzieś tam pewnie mają zgromadzone. I to nie jest tak, że za 2 czy 3 miesiące, kiedy to minie, o ile to w ogóle minie, to będzie można te biznesy postawić i otworzyć od nowa. Mm-hmm. Nie, to może wtedy potrwać. Ci ludzie budowali te swoje biznesy czasami nawet kilkanaście lat, no kilka co najmniej, tak? Także wznowienie tego normalnego rytmu życia zajmie nam dużo czasu. Poza tym też do końca nie wiemy, jak świat się zmieni geopolitycznie, tak? My wchodzimy jako Europa i Stany Zjednoczone w ten najtrudniejszy moment walki z wirusem. Zdaje się, bazując oczywiście na danych, do których mamy dostęp, że kraje dalekie Azji, głównie Chiny, bo to mamy oczywiście na myśli, poradziły sobie z tym zjawiskiem, powoli się otwierają z powrotem na tak zwane zwyczajne życie. Do końca nie wiem, szczerze mówiąc, czy to nie spowoduje nawrotu u nich rozpowszechniania się wirusa. Tego do końca nie wiemy. Oni też nie wiedzą, tak? I pewnie to śledzą.
Ja mam nadzieję, że jednak medycyna przyjdzie nam z pomocą i znajdzie się jakiś lek, który w pewnym momencie po prostu załatwi sprawę wirusa i wszystko się ułoży. No, ewentualnie jest też kwestia szczepionek, ale na to trzeba czekać rok.
Normalnie nad szczepionką pracuje się w normalnym trybie około 18. Tu dotyka pani redaktor żadnego tematu. Jeżeli wyjdziemy z tej kwarantanny za miesiąc, za dwa, nie mając szczepionki, to w tym momencie może być taka sytuacja, że nastąpi nawrót tej sytuacji, której świadkiem jesteśmy w tej chwili. Bo nie jestem do końca przekonany, czy zamknięcie się w domach tak w 100% pozwoli na wykrycie wszystkich ognisk zarażenia wirusem i wyeliminowanie. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
No miejmy nadzieję, że tak będzie. Zmieniamy troszkę temat, ale cały czas zostajemy w kręgu koronawirusa. W bankach spore kolejki, część społeczeństwa boi się o swoje oszczędności. Zaczyna je wypłacać. Jak ochronić oszczędności, czy trzymanie ich w skarpecie dzisiaj to dobry pomysł?
Tu bym namawiał raczej do dużego spokoju. Wypłata gotówki, może... Trochę gotówki w domu się przyda, ale proszę zauważyć, że w tej chwili ta gotówka jest trochę nieprzydatna, ponieważ jak idziemy na zakupy, to raczej wszyscy staramy się płacić zdalnie, czyli albo kartą, albo telefonem, bo takie możliwości posiadamy. Gotówka jest raczej niemile widziana.
Więc... To inaczej. W co inwestować, panie prezesie? I jedno zdanie poproszę na koniec, bo już nas niestety czas goni.
Wszystkie aktywa, w które można było ostatnio inwestować, niestety, ale przyniosły straty, więc trzymajmy te pieniądze póki co na kontach banku, ale mam świadomość, że one tam też niestety tracą na wartości, bo inflacja jest wyższa niż odsetki, które tam otrzymujemy. Nie ma na chwilę obecną dobrej porady, co robić z naszymi oszczędnościami, ale proponuję trzymać je póki co w bankach.
Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś przed chwilą Piotr Urbańczyk, prezes Best TFI, a wcześniej publicysta Jacek Rybicki. Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.